Ludzie Biblii. Święty Szczepan. Święty Szczepan był pierwszym chrześcijańskim męczennikiem. Jego postać jest jednak bardzo ważna jeszcze z kilku innych powodów. Szczepan jest pierwszym diakonem. W pierwszych latach dziejów Kościoła, oprócz zwykłych wiernych, istniało tylko grono 12 apostołów. Ich liczba wydawała się tak ważna, że po śmierci Judasza uzupełniono ją, przyłączając do pozostałych 11 Macieja. Z Ewangelii Łukasza dowiadujemy się wprawdzie, że oprócz 12 apostołów za Jezusem chodziło jeszcze 72 innych uczniów, którym Pan Jezus zlecał również pewne zadania ewangelizacyjne. Ale ta grupa jakby roztopiła się w masie i należący do niej nie spełniali żadnych szczególnych obowiązków w Kościele opisanym w Dziejach Apostolskich. Ale gdy liczba uczniów wzrastała, jak czytamy, pojawiła się potrzeba rozszerzenia grona ludzi podejmujących odpowiedzialność za organizację życia wspólnoty. Ustanowiono więc 7 diakonów, którzy mieli zająć się najbardziej prozaicznymi sprawami wspólnoty, do jakich należy jedzenie. I Szczepan był jednym z nich. Pierwszymi uczniami Jezusa byli mieszkańcy Palestyny, a nawet w przeważającej części Galilejczycy, czyli mieszkańcy północnej części Palestyny. Postać Szczepana pojawiła się na tle wyraźnej wzmianki, że do wspólnoty wyznawców Jezusa należą już nie tylko rodowici Palestyńczycy, ale także Żydzi zwani helenistami. Najogólniej pojmowana nazwa helenista oznacza człowieka przenikniętego kulturą helenistyczną, albo przynajmniej kogoś, kto wzrastał w otoczeniu takiej kultury. Nazwa ta bez dodatków odnosi się do ludzi różnej narodowości. W Dziejach Apostolskich pojawia się natomiast jako określenie Żydów helenistów. Żydzi heleniści byli to najczęściej żydowscy emigranci, którzy, jak sami to określali, żyli w rozproszeniu, w diasporze, którzy przebywali w środowiskach przenikniętych kulturą helenistyczną, a więc żyli w środowisku, w którym mówiło się po grecku, w którym oni nawet swoje dzieci, to znaczy chłopców, posyłali do greckiej szkoły i tak dalej. To tacy Żydzi mieszkający w Aleksandrii, w Egipcie, postarali się o pierwszy przekład Pisma Świętego Starego Testamentu na język grecki. Żydzi heleniści w swoich synagogach czytali to Pismo Święte po grecku i w tym języku też się modlili. Niektórzy z nich z różnych powodów wracali do Palestyny, a najbardziej gorliwi, którymi kierowała tęsknota za świątynią i czystą izraelską kulturą, zamieszkiwali w Jerozolimie. Niektórzy w świętym miejscu osiadali nawet na stałe. To tacy właśnie Żydzi, jak świadczą o tym Dzieje Apostolskie i nie tylko one, posiadali w Jerozolimie swoją własną synagogę. Gdy w pierwszych latach dziejów jerozolimskiej wspólnoty wierzący utrzymywali się z podziału ofiar składanych przez bogatszych chrześcijan, okazało się, że ci, co tego podziału dokonywali, nie dostrzegali czasem potrzeb tych wierzących, którzy pochodzili spośród helenistów, którzy jako przybysze z obcych krajów trzymali się trochę na boku. W końcu, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, heleniści zaczęli szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły, powiedziało 12, zwoławszy wszystkich uczniów. Apostołowie, czyli 12, byli dotąd jedynymi, na których spadała odpowiedzialność za wspólnotę, i to przed nimi składano jałmużny i ofiary. Apostołowie oświadczyli, Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie, my zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce. Na podstawie samego brzmienia tych imion wydaje się, że większość spośród tych siedmiu należała do grupy Żydów helenistów. Wybrani nie zostali obdarzeni własną nazwą, to nieco później nazwano ich diakonami, ponieważ ich główną rolą miało być obsługiwanie stołów, diakonia, jak można było wywnioskować ze słów apostołów. Ponieważ jednak bardzo mało było jeszcze chrześcijan posiadających we wspólnocie jakieś oficjalne funkcje, diakoni szybko stali się także ewangelizatorami. W tym gronie siedmiu na czoło wysunął się Szczepan, który był pełen łaski i mocy i działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Do tej synagogi mógł chodzić także Barnaba, który przybył z Cypru, a przede wszystkim Szaweł, który przecież pochodził ze wspomnianej Cylicji. Nie można więc wykluczyć, że Szczepan dyskutował także z Szawłem, że w tych dyskusjach brał udział także Barnaba. Szczepan zwyciężał w dyskusjach, ale pokonani przez niego rozmówcy nie mogli się zgodzić na to, że zwycięży przedstawiciel chrześcijan. Postanowili więc zastosować czynnik gwałtu pod płaszczykiem prawa. Ponieważ nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia Szczepan przemawiał, podstawili więc ludzi, którzy zeznali: słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. W ten sposób podburzyli lud starszych i uczonych w piśmie, przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn. Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali: ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko prawu, bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i przemieni zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał. Heleniści, wychowani z dala od Jerozolimy, stawiali czasem zarzuty aktualnej administracji świątyni. Wszyscy Żydzi na całym świecie mieli przecież tylko jedną świątynię, w której jedynie mogli szukać obecności Boga, w której jedynie mogli dokonywać niektórych aktów oczyszczenia i składać ofiary. Wszyscy dorośli Izraelici, gdziekolwiek mieszkali, byli obowiązani płacić podatek na świątynię. W czasach Jezusa pojawiały się coraz silniejsze głosy krytykujące obowiązującą teologię świątyni i aktualną jej administrację. Szczepan mógł więc krytyczną opinię pod adresem świątyni mieć jeszcze zanim został chrześcijaninem, ale oskarżyciele te jego opinie wiązali tylko z wiarą w Jezusa, któremu przecież także kiedyś zarzucono jakieś przestępstwa przeciwko świątyni, choć jego istoty Ewangelie nie podają, jakby sami oskarżyciele nie wiedzieli dokładnie, o co Jezusa oskarżali. Pozwolono Szczepanowi wygłosić mowę we własnej obronie. Jego przemówienie było doskonałe. Uwaga autora Dziejów Apostolskich o jego wyglądzie, zamieszczona przed przemówieniem, świadczy raczej o tym, że słuchacze, a byli to poważni członkowie Sanhedrynu, byli większością tego przemówienia zachwyceni. Czytamy przecież, że wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczyli twarz jego podobną do oblicza anioła. A on mówił: Słuchajcie, bracia i ojcowie, Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi, gdy żył w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie, i powiedział do niego: Opuść ziemię swoją i rodzinę swoją, a idź do ziemi, którą ci wskażę. Wtedy wyszedł z ziemi chaldejskiej i zamieszkał w Haranie. A stąd po śmierci ojca przesiedlił go Bóg do tego kraju, który wy teraz zamieszkujecie. Nie dał mu jednak w posiadanie ani piędzi tej ziemi. Obiecał tylko, że dają w posiadanie jemu, a po nim jego potomstwu, chociaż nie miał jeszcze wtedy syna. Powiedział Bóg tak: Potomkowie twoi będą wygnańcami na obczyźnie i przez 400 lat ujarzmią ich jako niewolników i będą ich krzywdzić. Lecz naród, którego będą niewolnikami, ja sam sądzić będę, mówi Pan. Potem wyjdą i będą mi służyli na tym miejscu. I zawarł z nim przymierze obrzezania. Tak urodził mu się Izaak, którego obrzezał dnia 8, a Izaakowi Jakub, a Jakubowi 12 patriarchów. I w ten sposób Szczepan z głęboką wiarą ukazywał dzieje Izraela, które chrześcijaństwo bez zastrzeżeń przyjmuje za swoje. Opowiedział więc o Mojżeszu i namiocie, który on postawił dla Boga, o Jozuem, za którego ten namiot wniesiono do ziemi obiecanej. Wspomniał o Dawidzie, który pragnął wznieść przybytek dla Boga Jakuba. A wreszcie wspomniał o Salomonie, który dopiero Bogu wybudował dom. Od uwagi o budowie świątyni przez Salomona rozpoczął Szczepan polemikę z teologią świątyni jerozolimskiej, którą to polemikę prowadził na bazie czysto żydowskiej teologii. Najwyższy jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich, jak mówi prorok, przypominał. Niebo jest moją stolicą, a ziemia podnóżkiem stóp moich. Jakiż dom zbudujecie mi, mówi Pan, albo gdzie miejsce odpoczynku mego? Czy tego wszystkiego nie stworzyła moja ręka? W tym miejscu zmienia się cały nastrój mowy Szczepana. Zaczyna mówić tak, jakby ogarnęło go przekonanie, że tym swoim pięknym przemówieniem i tak nic nie wskóra, ale podobnie jak Jezus będzie musiał umrzeć. Teraz otwarcie więc prowokuje swoich słuchaczy, jakby chciał przyspieszyć bieg wypadków. Twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy, któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie. Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście sprawiedliwego. A wyście tego sprawiedliwego zdradzili teraz i zamordowali. Wy, którzy otrzymaliście prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go. Oczywiście, gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serce i zgrzytali zębami na niego. A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga i rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał. Szaweł nie tylko godził się na jego śmierć, jak odnotowują to dzieje apostolskie, ale z wielką gorliwością poświęcił się wytępieniu wszelkich śladów wiary w Jezusa, którą uważał za bluźnierstwo wobec najwyższego Boga. Nie wiemy, skąd Szczepan pochodził, kim byli jego ojciec i matka. Nie wiemy, gdzie się kształcił. Jest bardzo prawdopodobne, że swoje wykształcenie rozpoczął w Aleksandrii u wielkiego Filona aleksandryjskiego. Ale być może kończył je, podobnie jak Szaweł, w Jerozolimie u stóp Gamaliela. Zaskakujące jest jego tak ostre wystąpienie przeciwko teologii świątyni, w tym samym czasie przecież, gdy chrześcijanie jeszcze regularnie chodzili do świątyni, aby modlić się ze wszystkimi Żydami. Zwłaszcza chodzili tam podczas porannych i wieczornych ofiar kadzielnych. Mamy w tym przemówieniu Szczepana próbę teologicznego uzasadnienia zburzenia świątyni jerozolimskiej, które nastąpiło jakieś 35 lat później i zapewne definitywnego już zakończenia dziejów tejże świątyni.